28 maja, lądowisko w okolicy Czochy. Twarz, która wypłynęła z ciemności, wydawała się Jorgowi sennym majaczeniem. Przez tę sekundę przebłysku świadomości słyszał głos Anny Marii, a nawet jej śmiech, radosny jak śmiech dziecka nieznającego kłopotów życia. Łuda była tym silniejsza, że na moment błysnęła twarz Czernego, co wywołało bolesne uczucie straty. Chciał powiedzieć: kocham was, ale niemoc wtrąciła go ponownie w nieokreśloną otchłań.
Stracił dużo krwi.
Powiedział mężczyzna w lotniczym kombinezonie pochylający się nad Jorgiem. Z metalowego pudełka wyjął strzykawkę przygotowaną do zrobienia zastrzyku i wbił igłę w przedramię.
To go wzmocni.
Unikał wzroku Anny Marii, która nie śmiała zadać pytania o przyszłość.
Myślałem, że ze mną gorzej.
Odezwał się Czerny. Leżał z boku, podpierając się na łokciu zdrowej ręki. Najwyraźniej ta pozycja, lepiej pozwalająca obserwować otoczenie, była zbyt męcząca, gdyż po chwili opadł na murawę. Lekarz skończył bandażować tors Jorga. Podniósł głowę, jakby słysząc pytanie, którego Anna Maria nie miała odwagi zadać.
Stan jest ciężki. Kula przeszła przez ramię. To wydaje się niegroźne, ale nie wiem, co z kością. Gorzej, że dwie kule przeszyły bok. Nie powinny naruszyć żadnego z ważniejszych organów wewnętrznych, choć boję się o wątrobę. Poza tym stracił dużo krwi. Tylko tyle mogę ci teraz powiedzieć.
Możemy go zabrać?
Oczywiście nie. Wpychanie go do kabiny może spowodować krwotok, ale jak go tutaj zostawimy, to na pewno zginie. Nie mamy wyboru, zbierajmy się.
Odwrócił się do Czernego, który leżał na wznak z obandażowaną głową. Z lewej strony przebijała się plama krwi, której długie strugi zaschły na policzku.
Może pan wstać?
Zwrócił się do niego, na co Czerny odpowiedział grymasem, który można było uznać za potwierdzenie.
Z panem nie jest tak źle. Miał pan szczęście.
Nic o tym nie wiem.
Kula zsunęła się po czaszce. Ogłuszyło pana i popłynęło wiele krwi, ale w sumie nic groźnego. Rana nad obojczykiem też nie jest poważna, choć kula przeszła o 0,5 centymetra od aorty szyjnej. Obydwaj mieliście dużo szczęścia, że przeżyliście.
Chciałbym kiedyś się dowiedzieć, jak to się stało.
Lekarz podniósł się, żeby lepiej widzieć samolot. Wysłużony, choć doskonale nadający się do tego zadania, Lysander stał 200 metrów od nich, na początku łąki lekko opadającej w stronę jeziora. Spagujewicz, który zakończył inspekcję podwozia po twardym lądowaniu w nieznanym terenie, stanął obok skrzydła, najwyraźniej czekając, aż załadują rannych. Niepokoiła go bliskość radzieckiego garnizonu. Przelot musiał zaalarmować żołnierzy. Co prawda lecieli nisko, tuż nad czubkami drzew, jednak choćby po odgłosie silnika Rosjanie mogli zorientować się, w jakim rejonie lądował samolot. Widząc, że lekarz skończył opatrywać rannych, podszedł do nich.
Spieszcie się. Rosjanie nas szukają. Liczę, że mamy 15 minut, potem może być gorąco.
Pomóż mi.
Lekarz zwrócił się do niego. Rozłożył dużą pelerynę obok nieprzytomnego Jorga.
Uniosę go, a ty podsuń to.
Ostrożnie przesunęli Jorga, tak że znalazł się na pelerynie, która miała zastąpić noszę. Tylko w ten sposób mogli przetransportować go do samolotu. Rana na ręce uniemożliwiała uchwycenie go pod ramionami. Powoli, aby przypadkowy kamień lub wyrwa nie uraziły rannego, ciągnęli go do samolotu, co nie było szczególnie trudne. Dopiero umieszczenie go na podłodze kabiny zajęło najwięcej czasu. Pilot rozglądał się zaniepokojony, rozumiejąc, że radzieckie patrole już ich szukają. Odległy warkot samochodowych silników dobiegł ich w chwili, gdy ułożyli Jorga w kabinie, a Czerny zaczął niezbornie wspinać się po drabince dostawionej do kadłuba.
Są jakiś kilometr stąd. Na razie nas nie widzą. Gorzej będzie, gdy uruchomimy silnik.
Po chwili wszyscy zajęli miejsca i pilot uruchomił silnik. Huk niosący się po łące i spaliny zwiewane przez wiatr w stronę drogi stały się wyraźnym sygnałem dla patrolu, gdyż nad drzewami uniósł się kurz wzniecany przez samochody, które skręciły w ich stronę.
Niedaleko są. Widzę ich między drzewami.
Spagujewicz nie odpowiedział, zajęty przygotowaniami do startu. Jego pewność zdawała się uspokajać lęk, jaki wywołały radzieckie samochody. Zwolnił hamulce i Lysander, mocno już zużyty w wojennej służbie, zaczął toczyć się, podskakując na nierównościach łąki. Silnik pracował z pełną mocą i z sekundy na sekundę nabierali prędkości. Nie słyszeli strzału. Tuż nad głową Anny Marii pojawił się w poszyciu kadłuba niewielki otwór. Po chwili drugi.
Strzelają.
Lekarz patrzył przez boczne okienko. Jeep z radzieckimi żołnierzami wyjechał zza drzew. Widzieli, że są za daleko, aby dopaść do samolotu, więc zaczęli strzelać. Na szczęście nie zatrzymali się, więc ogień z jadącego po wybojach samochodu nie mógł być celny. Wstrząsy ustały, co oznaczało, że koła podniosły się i nie dotykały już ziemi. Samolot wznosił się, nabierając prędkości. Po chwili, jeszcze nisko nad drzewami, lekko przechylił się na skrzydło, aby jak najszybciej ujść z pola ostrzału. Na łące radziecki samochód zatrzymał się. Jeden z żołnierzy stanął przy karabinie maszynowym umocowanym na wsporniku pośrodku jeepa. Drugi wyjął z pudełka taśmę z nabojami. Samolot przemknął nad drzewami i wtedy Rosjanie rozpoczęli ostrzał z Browninga. Świetliste smugi pocisków leciały dużo za nisko, aby im zagrozić, choć istniało niebezpieczeństwo, że Rosjanin naprawi błąd i kolejne serie będą celniejsze.
Gdybym miał mojego Lysandra...
krzyknął pilot, kładąc samolot w ciasny zakręt.
A to nie Lysander?
Lekarz spojrzał na niego zdziwiony.
Tak, ale nie mój.
Pilot przerwał na moment, gdyż wyprowadzał samolot z manewru, co wymagało trochę siły.
Miałem taką samą sytuację we Francji, w 44. Wylądowałem z transportem dla partyzantów, gdy zaskoczyli nas Niemcy. Tak jak teraz Rosjanie. Zdążyłem wystartować, ale daleko nie odleciałem. W moim samolocie były dwa karabiny maszynowe. To była walka.
Strzelał pan do Niemców, wrogów, a tam na dole są sojusznicy.
Sojusznicy? I strzelają do nas?
Smugi pocisków przemknęły obok kadłuba, ale byli już tak daleko, że strzały z karabinów żołnierzy, którzy wjechali na polanę, nie stanowiły większego zagrożenia. Anna Maria kurczowo ściskała dłoń Jorga. Wydawało jej się, że na moment otworzył oczy, odzyskując przytomność, ale było to chyba złudzenie. Oddychał ciężko, nierówno, czasami z trudem łapiąc powietrze. Szukała go tak długo, że nie mogła uwierzyć, iż jest obok niej. Kilka tygodni temu minęli się na ulicy w Rosenheim. Przemknął jeepem, nie zauważając jej wśród tłumu, a potem warkot przejeżdżających ciężarówek zagłuszył jej wołania. Pomyślała wówczas, że takie jest zrządzenie losu, które zamknęło wojenny rozdział jej życia, nie pozwalając spotkać ukochanego. Aż do dnia, w którym otrzymała wiadomość, że Jörg żyje, choć znalazł się w niebezpieczeństwie. Wszystko to było takie dziwne, ale nie miała nawet czasu, aby zastanowić się, jak to się stało, że wiadomość o Jorgu do niej dotarła i kto dał jej szansę, żeby do niego polecieć. Bez wątpienia chodziło o to, że była jedyną osobą tak dobrze znającą okolice Czochy. Bez niej pilot nie znalazłby łąki ani nie wylądował tam. Zataczali duży krąg nad zamkiem, nad którym powiewała czerwona flaga. Przypomniała sobie słowa Jorga. Ten zamek przetrwał 600 albo 700 lat. Przetrwa i wojnę, i to, co po niej będzie. Przemknęli nad zaporą na kwisie wystarczająco wysoko, aby pociski wystrzeliwane z pistoletów maszynowych wartowników nie mogły do nich dolecieć.
Jak dotąd mamy szczęście. Teraz dobrze byłoby dolecieć, nie spotykając rosyjskich myśliwców. A mogą już być w powietrzu.
Wciąż zwiększali wysokość, aż po chwili znaleźli się w chmurach.
To pudło w najlepszych czasach wyciągało 300 na godzinę. Teraz już przy 200 się trzęsie.
Spagujewicz najwidoczniej nie lubił starego samolotu, choć był to jedyny w jego eskadrze, jakim mógł wylądować w nieznanym terenie. Wbrew obawom pilota dalszy lot przebiegał bez zakłóceń. Najwidoczniej radzieckie radary nie wykryły ich lub system obrony przeciwlotniczej nie był jeszcze wystarczająco sprawny, aby przechwycić samotny samolot. Czerny przez całą drogę się nie odzywał. Wszystko, co się stało, wydawało mu się koszmarnym snem i równie nielogicznym. Trafiony przez upiora stracił przytomność na krótko. Ocknął się, gdy Jörg wlókł go po siatce pomostu. Słyszał strzały i czuł, jak uścisk dłoni Jörga rozluźnia się, a on sam osuwa się na pomost. Niewiele widział, gdyż krew zalewała mu oczy. Słyszał, jak Jörg mówi coś o Wolfie. Potem znowu rozległy się strzały. Tuż obok nich był przekonany, że upiór dobił Jörga i za chwilę dobije jego. Słabł. Pomyślał, że to dobrze, gdyż śmierć przyjdzie spokojnie, ale nie przychodziła. Zapadła cisza. Wolf nie dobił Jorga. Słyszał jego ciężki oddech, a więc wciąż żył, choć musiał być ranny. I kroki na pomoście. Ktoś nadchodził. Pamiętał, jak podniósł rękę, aby przetrzeć oczy. Później już wszystko odeszło w nicość. Aż ocknął się na trawie, gdy lekarz bandażował mu rękę, a Anna Maria zmywała zakrzepłą krew z twarzy i płakała. Nie wiedziałem, że anioły płaczą. To były jego pierwsze słowa. Tak naprawdę to nie wiedział, czy są to halucynacje, czy jego koszmarny sen zamienił się w coś pięknego. Wolał się nie odzywać, aż rzeczywistość stanie się bardziej realna. Kto go wyniósł spod ziemi? Nie mógł tego zrobić Jorg, gdyż sam leżał bez przytomności. Kto opatrzył im rany, tamując upływ krwi? Był zbyt słaby i zmęczony, aby o tym myśleć. Samolot uderzył o płyty lotniska nieco za mocno, co Czerny odczuł w zranionym ramieniu. Wytracali szybkość, aż pilot wcisnął hamulce i zjechał z pasa lotniska. Zsunął słuchawki z uszu i odwrócił się do pasażerów.
Nie chciałem was martwić, ale dolecieliśmy na resztkach paliwa.
Z boku dwa ambulanse jechały na sygnale w stronę samolotu. Jorg poruszył głową, na co natychmiast zareagowała Anna Maria. Uznała, że to przebłysk świadomości.
Wyjdzie z tego. Tylko niech pani nie pozwala mu wracać do tej twierdzy. Najwyraźniej mu nie służy.
Powiedział Spagujewicz. Był tak szczęśliwy, że postanowił, iż następnego dnia napisze rezygnację ze stanowiska dowódcy. Nie nadawał się do biurowej roboty. Obudził go promień światła. Nagła jasność pod powiekami kazała Jorgowi otworzyć oczy. Oślepiająca plama po chwili zaczęła przybierać kształty. Okno, jasne ściany z lamperią biegnącą dookoła, białe szpitalne łóżko, które nieomylnie poznaje się po tablicy z wykresem temperatury zawieszonej u stóp. Z trudem odwrócił głowy, wyczuwając raczej niż widząc, że ktoś jest w pokoju. Anna Maria spała, oparwszy głowę o nocną szafkę. Musiało być jej bardzo niewygodnie, ale długie czuwanie w szpitalnej izolatce zmogło ją. Miał nieodpartą chęć krzyknąć, aby ją zbudzić, ale pomyślał, że nie powinien przerywać jej snu. Poruszył ręką, do której biegł wężyk kroplówki. Jak długo tu jestem? Pomyślał. Po raz pierwszy w życiu nie potrafił określić, ile czasu minęło od ostatniej sceny, jaką zapamiętał. Stojący nad nim Wolf. To wspomnienie natychmiast nasunęło pytanie, skąd się tutaj wziął. Ktoś musiał wywlec go spod ziemi. Kto? A gdzie jest Czerny? Zginął? Anna Maria poruszyła się. Podświadomie wyczuwała, że Jorg odzyskał przytomność i otworzyła oczy. Nie podnosząc głowy, patrzyła na niego, czując, jak przepełnia ją radość.
Żyjesz.
Mruknął, odwracając głowę w jej stronę.
Już cię nigdzie nie puszczę. Od czasu, jak wyjechałam z zamku, co chwilę ktoś do ciebie strzela.
Pogładziła go po włosach, uśmiechnął się.
I to coraz gorzej.
Obróciła się i pochyliła nad nim. Przesunęła palcami po jego czole. Bała się go dotknąć, żeby nie urazić. Sięgnęła po szklankę z wodą, widząc, że ma spieczone usta. Wypił kilka łyków, ale uniesienie głowy sprawiło mu trudność. Opadł na poduszkę, jakby po wielkim wysiłku.
Bardzo źle ze mną?
Nie, rany nie są groźne, ale straciłeś wiele krwi.
Długo tu leżę?
2 dni. Zrobili transfuzję. Będzie coraz lepiej.
A skąd się tu wziąłem?
Przywieźliśmy cię samolotem spod zamku.
Nie byliśmy w bunkrze?
Jorg usiłował się podnieść, ale zbyt gwałtowny ruch wywołał przeszywający ból, więc ponownie opadł na poduszkę.
Nie, znaleźliśmy was zabandażowanych na łące pod krzakami.
Jakim cudem?
Nie wiem.
Czerny. Zginął?
Nie. Był tutaj przed kilkoma minutami. Jest w lepszym stanie niż ty. Dość już pytań, nie mów tyle.
Zamknął oczy i poruszył głową, potwierdzając, że zastosuje się do jej polecenia.
Dobrze. To ty opowiedz wszystko. Ja tylko będę słuchał.
Położył rękę na jej dłoni. To wszystko wydawało mu się tak nierealne, że miał wrażenie, że śni.
Po kapitulacji przyjechałam z matką do Koburga. Gdy poszłam się zameldować do gminy, zastałam tam wiadomość, że mam zgłosić się do siedziby Korpusu Kontrwywiadu. Nie wiedziałam, o co chodzi, ale musiałam pójść. Spotkałam tam pułkownika...
Holana.
Tak, Holana. Powiedział, że poszukiwali mnie w związku z twoim wyjazdem, ale nie powiedział dokąd. Zdziwiło mnie to, ale nie chciał wyjaśnić. Mówił, że mogę być potrzebna ze względu na znajomość zamku i okolicy. 3 dni temu znowu mnie wezwał i kazał jechać na lotnisko do Norymbergi. Dopiero w samolocie dowiedziałam się, że lecimy po ciebie i Czernego. I to wszystko.
Jorg zamknął oczy. Chwile świadomości wyczerpały go. Anna Maria poprawiła koc i usiadła ponownie na twardym krześle przy nocnej szafce.
Wiesz... Jestem szczęśliwy.
Powiedział tak cicho, że ledwie usłyszała jego słowa.
Ja też.